puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś Puls Ziemi rozpoczynamy od pytania o to, dlaczego jemy mało wołowiny.
Amerykanin ostatnio był w Warszawie i mówił, że na 1,20 kg to na tydzień zjadają mięsa. U nas to po prostu poszczególny konsument zjada bardzo małe.
Potem poszukamy przepisu na idealne gospodarstwo produkujące mleko.
Dobrostan, spełnić, odpowiednie żywienie, tak jak już wspominałam, zbilansowane dawki. Odpowiedni materiał, odpowiedni wiek hodowlany zwierzęcia, które wstawiamy do stada, odpowiednie żywienie, wykorzystanie własnych pasz.
Zapytamy też o to, jak producenci mleka radzili sobie w zeszłym, bardzo trudnym dla nich roku.
Dostawcy bardzo mocno poszli w poprawę warunków dla stada, też właśnie w żywieniu, poszukanie tych oszczędności, jakie komponenty, czym zastąpić, aby to żywienie było tańsze.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Na początek Pulsu Ziemi wybieramy się do Wysina. To miejscowość położona w powiecie kościerskim, a produkcję bydła mięsnego, która jest tematem rozmowy, prowadzi tam pan Jerzy Bałachowski.
Chowam bydło od 1910 roku i uważam, że to jest najlepsza gałęź jeszcze opłacalności co do trzody i do innych działów. Także w każdym razie rozwijamy to z synem razem, to gospodarstwo sprzedajemy. Jakoś to się ma ku, że idzie jakoś wytrzymać, że myślę, że dalej będzie taka koniunktura. Ja się najbardziej boję, że jest bardzo małe spożycie mięsa wołowego w naszym kraju. Robimy wszystko jak po polski związek, żeby zwiększyć to, żeby ludzie więcej spożywali mięsa wołowego. Bo przykładowo Amerykanin ostatnio był w Warszawie i mój żony na 1,20 kg to na tydzień zjadają mięsa. U nas to po prostu...
1,20 kg mięsa wołowego?
Go zjada w tygodniowo, u nas to rocznie, normalnie poszczególny konsument zjada. Jest to bardzo mało, ja się bardzo boję, że 10% naszego bydła idzie na eksport. Ja się boję, jeżeli coś, jakaś choroba wpadnie tutaj w Polsce, to spożycie po prostu stanie to wszystko i po prostu, przepraszam za moje słowa, ale się zadławimy to wołowiną, bo nie będzie zbytu i co dalej zrobimy, bo jest takie małe spożycie u nas.
Ale to małe spożycie wynika pewnie z wysokich cen.
Ja uważam, wysokie ceny to są, ale proszę zauważyć, że bydło chowie się 14 miesięcy, trzoda chlebna 5 miesięcy, kurczaki 6 tygodni blery i to jest to długość, ciągłość. No i 2 lata trzeba po prostu czekać i chować to bydło. To nie jest tak proste, trzeba cielka, trzeba krowę, także to wychodzi tak. No ja uważam, że jest drogo, ale boimy się również, że jeżeli Kanada wpuści na Europę, to spadnie na pewno cena mięsa wołowego, bo kraje tak jak Włosi, Grecja, Turcja chcą, żeby właśnie z tego miejsca tam eksportować to mięso i wtedy to na pewno spadnie też cena.
To mówi pan teraz o tej umowie między Europą a Kanadą, umowie CETA, mówiąc najprościej.
Tak, CETA, tak. I tak to uważam, że to może tak być, bo kolega był w Brukseli i z niedobrymi rzeczami przyjechał, mówił, że to chyba wejdzie i wtedy naprawdę będzie ciężko na tym rynku, w jaki sposób się utrzymać, bo konkurencja będzie niesamowicie ciężka.
Walka o to, aby ta umowa nie została jednak wprowadzona w życie ze strony różnych organizacji, cały czas trwa. My wróćmy natomiast do Polski. Mówi pan o tym, że jest u nas bardzo niskie spożycie wołowiny. Jak więc zachęcać ludzi do tego, aby tej wołowiny jedli więcej?
Jako Polski Związek robimy wszystko, promujemy w dużych miastach, na wszystkich wystawach, ale jednak to nie daje efektu, trzeba się zastanowić na inną formą degustację tego mięsa i zachęcenia konsumenta do zjadania mięsa wołowego. Najwięcej spożycie to są emeryci, najwięcej zjadają i w dużych miastach, tak jak duże hotele, duże siecie, to tam jeszcze to mięso bardziej lepiej schodzi jak tutaj. Proszę sobie zobaczyć, w sklepach takich normalnych powiatowych to nie użyje się mięsa wołowego, a ludzie nie kupują, no nie wiem.
Ale to jest prawdopodobnie, tak sobie myślę, kwestia pewnej mody, ponieważ zrobiła się w ostatnich latach. I mam takie wrażenie, szczególnie w dużych miastach, moda na przykład na restauracje, w których można zjeść dobrego steka. To taki przykład w hotelach, tak jak sam pan powiedział, dobrych hotelach. Pewnie mamy pochodną tej mody. Jak sprawić, żeby ten stek, żeby ta wołowina trafiła pod strzechy? I to jest pytanie.
Sytuacja, panie redaktorze, sytuacja jest taka. Normalny konsument idzie do sklepu, kupuje mięso, raz kupi, dobre mięso. Przychodzi za tydzień, chce znowu to same mięso, ma to samo mięso, ale kupi od jakiejś starszej krowy i się naciął po prostu. Musi być powtarzalność mięsa, a jeżeli chodzi o hotele i duże stołówki, czy duże jakieś te, no, które chcą zakupić duży ilość tego mięsa, to patrzą na to, żeby to powtarzalność, bo to ta sama marmurkowość, to same mięso dobrej jakości, a nie żeby jakieś tam było podrobione, czy jakieś tam nie takie.
A czy na Pomorzu wiele jest gospodarstw, które tę powtarzalność i oczywiście mięso pochodzące od ras mięsnych są w stanie zapewnić?
Tak, są sklepy, nawet naszego hodowcy Mariana Cieśnickiego w Gdańsku ma sklep, że on też ma mięso z bydła Limuzę i jest na degustacjach. Myślimy, że w najbliższym czasie będą wystawy i przy tych wystawach będzie zaraz duży kontener, że konsumenci będą mogli kupować w małych ilościach tego mięsa i później mogą do tego sklepu po prostu zaopatrywać się.
Limuzę to jest ta rasa, która najczęściej przewija się, gdy mówimy o tym, jakie bydło mięsne jest hodowane na Pomorzu. No ale wiadomo, że trochę inaczej mięso pochodzące od tej rasy będzie wyglądało na Pomorzu, a troszkę inaczej, jeśli będzie hodowane w innej części Polski, czy generalnie rzecz biorąc nawet, czy w innym kraju. Jak moglibyśmy scharakteryzować mięso pochodzące od bydła hodowanego na Pomorzu? Czy ma jakieś cechy charakterystyczne?
Są gospodarstwa ekologiczne, które bez nawozów, bez innych środków ochrony roślin, i to mięso są gospodarstwa, że można zauważyć, że dostają większe dotacje z Unii i są już takie gospodarstwa i dążymy do tego, żeby jak najwięcej tych gospodarstw było. No nie wiem, jaka to jest między Pomorzem a przykładowo Podlasiem, jaka to jest różnica. Wiem tylko tyle, że na Podlasiu to jest bardzo duże rozdrobnienie tych gospodarstw, a u nas to są większe gospodarstwa, że kupujemy jeszcze odsadki i chowamy do dużych sztuk, a oni właściwie odsadki na aukcjach sprzedawają. Jest taki rejon, tu jest zapotrzebowanie, jest duże rejony, że można bydło więcej chować, jak tam na tych Podlasie czy na Śląsku.
O produkcji bydła mięsnego opowiadał Jerzy Bałachowski z Wysina w powiecie kościerskim. A już za chwilę przy krowach pozostaniemy, ale skupimy się na tych dających mleko. Teraz zmieniamy tematykę i skupimy się na branży mlecznej, która w zeszłym roku przeżywała kryzys. Ceny po uwolnieniu produkcji mleka bardzo mocno spadły, no i produkcja była w wielu przypadkach nieopłacalna. W tym kontekście warto zadać pytanie o to, jak zabezpieczyć się przed podobnymi tąpnięciami w przyszłości i stworzyć idealne gospodarstwo produkujące mleko. Mówi o tym Regina Stefańska z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Gdańsku.
Zacznijmy może od tego, wielkość gospodarstwa. Tereny różne, województwo pomorskie, od żuław, dobre uprawy, dobre karma dobra, ale i są i Kaszuby, które chojnice, tereny takie uboższe, gdzie wielkość gospodarstwa 50 sztuk to już są duże gospodarstwa. Na żuławach mamy większe gospodarstwa, ale mamy i takie, które rezygnują na rzecz upraw roślinnych. Myślę, że wybierając materiał hodowlany do produkcji mleka, bo tu głównie chodzi o mleko, jest zasada taka, że jałówka po pierwsze to nie może być za stara. Wiek po prostu, proszę Państwa, odpowiednia kondycja. My w tym kierunku idziemy, pomagamy hodowcom. Ci, co mają ocenę prowadzoną przez Polską Federację, mogą skorzystać z naszych takich programów jak DOKO, dobór Buchaja. Możemy wycenić te jałówki. Proszę Państwa, dużo pomóc możemy w doborze odpowiedniego materiału. Na pewno nie może on być przetłuszczony, bo potem pojawią nam się po prostu zalegania poporodowe. Dobry materiał w dobrej kondycji, nieprzetłuszczony. To jest zasada taka i odpowiednie żywienie zbilansowane, gdzie też mamy doradców żywieniowych, którym w tym kierunku mogą Państwu pomóc.
To jest zasada, która powinna towarzyszyć tworzeniu opłacalnego, bo to jest przecież główny cel gospodarstwa, opłacalnej hodowli.
Proszę Państwa, opłacalność gospodarstwa to nie tylko cena mleka. Opłacalność gospodarstwa to obniżenie kosztów. I tu zwróciłabym przede wszystkim uwagę na to, żeby zwrócić uwagę na koszty, które wkładamy w wyprodukowanie litra mleka. Cena mleka tam w tej chwili 30 zł, 50 zł za litr mleka, ale im mniejszy koszt produkcji, tym więcej zostaje na rozwój gospodarstwa, na różne inne sprawy, które z tego mleka finansujemy. Także proszę patrzeć na koszty produkcji.
Jak więc minimalizować koszty produkcji, maksymalizując jednocześnie, przyjmijmy, że to możliwe, jakość tej produkcji, jakość mleka?
Proszę Państwa, przede wszystkim to, co wymaga od nas na dzień dzisiejszy wymogi unijne, czyli dobrostan, spełnić odpowiednie żywienie, tak jak już wspominałam, zbilansowane dawki, odpowiedni materiał, odpowiedni wiek hodowlany zwierzęcia, które wstawiamy do stada, odpowiednie żywienie, wykorzystanie własnych pasz. Tu na to stawiamy, bo produkcja na własnych paszach zawsze jest najtańsza, ale dobrze zbilansowana. I korzystanie z doradztwa naszego federacyjnego i żywieniowego, i jałówek, które tutaj oferują inni hodowcy, ocena wartości użytkowej, w tym badanie jakości mleka, składu mleka, które służy nam potem do układania dawek.
Te wszystkie rzeczy, o których Pani mówi, oczywiście warto o nich pamiętać, natomiast one też wiążą się z pewnymi dodatkowymi, powiększonymi na początku kosztami, które oczywiście w pewnej perspektywie czasowej przyniosą większy zysk, natomiast najpierw trzeba te pieniądze wyłożyć. No a z tym rolnicy, hodowcy, umówmy się, mogli mieć problem, ponieważ szczególnie ten miniony rok, generalnie ten okres po zdjęciu kwotowania, to koniec kwietnia 2015 roku, to okres, mówiąc delikatnie, nie najłatwiejszy dla nich.
Mało powiedziane, nie najłatwiejszy. Proszę Państwa, w ubiegły rok był tragiczny właśnie dla producentów mleka. W tej chwili trochę ta cena odbija nam się, trochę jest lepszy okres dla producentów mleka.
Ale ona delikatnie cały czas przekracza tę granicę opłacalności, prawda? To jest te złote 20, około złotówki 20 groszy, tak się mówi mniej więcej, że to jest ta granica opłacalności, ona no teraz niewiele wyższa.
Niewiele wyższe, ale już jeżeli ktoś produkuje i opiera się na własnej sile roboczej, to nieraz umie sobie poświęcić tą swoją pracę, żeby tylko przetrwało gospodarstwo, bo to jest najważniejsze. A myślę, że w dobrym kierunku idzie takie te minimalne stopniowe podwyżki cen. Świadczą o tym, że ta cena pójdzie jednak w górę. A proszę Państwa, podsumowaliśmy już w tym roku Federacji wyniki oceny. Mogę powiedzieć, że przeciętna wydajność naszego województwa pomorskiego to jest 7700 kg mleka z ocenianej krowy w gospodarstwie, a obór ocenianych mamy 1000. Także taki zasób mamy producentów mleka ocenianych na naszym województwie.
A jak wygląda ta skuteczność w innych regionach? No i jak wygląda ta skuteczność na zachód od Odry, chciałbym zapytać, bo nie mam, przyznam szczerze, teraz w głowie tych liczb, ale pamiętam, że kiedyś jak sprawdzałem te liczby, no to one nie wyglądały dla nas najkorzystniej.
Proszę Państwa, województwo pomorskie, o ile dobrze pamiętam, bo jesteśmy w trakcie opracowywania tych wyników i przygotowywania się do spotkań z hodowcami, ale jesteśmy w Polsce na 11 miejscu. Na zachodzie na pewno wydajności są dużo większe. Nie podam Państwu dokładnych liczb, bo na dzień dzisiejszy po prostu nie jestem przygotowana do tego, nie chciałabym Państwa w błąd prowadzić, ale są wyższe na pewno jak u nas. Mamy pojedyncze wydajności od krowy nawet, które przekraczają 18 tysięcy kilogramów mleka, także te rekordzistki. Mamy krowy 100-tysięcznice. gdzie wydajność życiowa, czyli cały okres produkcji mleka jest ponad 100 tysięcy kilogramów mleka. Tak, mamy się czym szczycić, ale jeszcze mamy i co zrobić, czyli nadążać za tym zachodem, żeby po prostu wzrosła nam produkcja i o dobrych parametrach.
Chyba mi się przypomniało. Zdaje się, że we Francji średnia wynosi około 30 litrów z jednego dojenia. Tak, takie liczby mi się przypominają, natomiast w Polsce to jest zazwyczaj około 1/3 mniej.
Proszę Państwa, z jednego doju, jeżeli Pan mówi typowo o doju, to my mamy i wyższe wydajności.
Ale pojedyncze, ja mówię o przeciętnej.
Przeciętna, tak, owszem. Tak to się kształtuje i myślę, że nam niedużo brakuje.
Chyba jednak trochę jeszcze brakuje, ale nie ma wątpliwości, że idzie to w dobrym kierunku. A już za chwilę kolejny temat związany z branżą mleczną.
Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu. Byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Na, 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 na. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój, pogoda. Zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze. W taką podróż chcę wyruszyć, czy kiedy się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko.
Teraz wybieramy się do Chojnicy, gdzie działa spółdzielnia mleczarska Spomlek. To miejsce, w którym pojawia się wielu producentów mleka, dzięki czemu można wyczuć tam nastroje panujące w branży. A jakie nastroje panują teraz, gdy cena mleka podskoczyła? Zapytałem o to doradcę rolniczego ze Spomleku, Małgorzatę Dykiert.
No, na chwilę obecną cena, jaką uzyskują nasi rolnicy, myślę, że jest zadowalająca. Spokojnie tutaj mogą nasi dostawcy planować, rozwijać się. Natomiast no niestety ciągłe wahania na rynku mleka powodują, że ciężko prognozować, co będzie dalej. Tutaj przede wszystkim skup interwencyjny proszku mlecznego. Za chwilę ten proszek może być wypuszczony na rynek mleka, co jest dużą obawą, co to spowoduje, tak? Natomiast też spadające notowania produktów też nie napawają optymizmem. Natomiast no, myślę, że przede wszystkim musimy poczekać, czas pokaże, tak?
Co może spowodować wypuszczenie tego proszku na rynek?
Tutaj już jest zgoda, tak, Komisji Europejskiej, że będzie można ten proszek na rynek wypuścić. Kwestia tego, jak Unia Europejska do tego podejdzie. Czy będzie się starała wypchnąć go poza rynek europejski, czy będzie chciała to sprzedać sprzedać tutaj na, że tak powiem, na tym lokalnym, tak, rynku.
No bo wyjaśnijmy, ten proszek, mleko było skupywane wcześniej, prawda, tak, kiedy te ceny były naprawdę niskie, aby troszkę pomóc rolnikom, bo jak rozumiem, jak pamiętam, taka była zasada.
Tak, zasada była taka, aby jakby zdjąć to mleko z rynku, tak, żeby nadprodukcja tego mleka spowodowała, że tutaj Komisja Europejska jakby chciała nadmiar tego produktu zdjąć. Wiadomo, najprościej jest w proszku mlecznym, tak? Ponieważ on ma jakby długi termin przydatności.
Oczywiście, że tak, natomiast pamiętam też, że mówiono wtedy, że ten proszek i nawet były jakieś handlowe wyjazdy w tym celu na Daleki Wschód, że właśnie tam będziemy próbowali ten proszek sprzedać, aby tak naprawdę raz jeszcze się w tym mleku, mimo że w proszku, nie utopić.
Tak, dokładnie. Też tutaj wiele firm próbowało współpracować z Chinami. To miał być też taki rynek pewny. Natomiast wszystkie te wahania nie napawam jakby optymizmem. Ciężko jest właśnie powiedzieć, co przyniesie najbliższe pół roku. Kolejna sprawa też...
Przepraszam, ja wejdę w słowo, bo wróćmy do początku rozmowy. Pani powiedziała coś takiego, że rolnicy są usatysfakcjonowani tymi cenami, które są obecnie, rolnicy, hodowcy bydła mlecznego i mogą planować. No ale z drugiej strony wskazuje pani, że mamy do czynienia z taką niestabilnością na rynku mleka. To jest, w zeszłym roku było w skrajnych przypadkach 70 kilka groszy za litr. Teraz mamy około złotówki i 50 groszy. No jak tutaj planować, kiedy nie wiadomo, czy za chwilę ta cena nie będzie o połowę niższa, czy daj Boże o połowę wyższa?
Myślę, że mimo wszystko te ceny nie wrócą do takiego poziomu, jaki mieliśmy. Przede wszystkim tutaj też my jako pracownicy mleczarni liczymy na rozsądek i to rządzących, czy też komisarzy w Unii Europejskiej.
A co oni mogą zrobić po tym, jak zdjęto kwotowanie mleka, jak zdjęto ograniczenia w jego produkcji?
Myślę, że przede wszystkim tutaj właśnie kwestia tego proszku, tak? Kwestia tego wypuszczenia go na rynek. Jeżeli to będzie racjonalnie, z głową zrobione, na pewno te ceny mogą delikatnie pójść w dół, natomiast mimo wszystko ten rynek się powinien ustabilizować.
A obserwując rynek, o którym pani mówi przez ostatnie niecałe 2 lata, było tak, że niektórzy producenci, którzy przyjeżdżali do was przez wiele lat, nagle przestali przyjeżdżać, bo po prostu zamknęli produkcję, bo była tak w tak dużym stopniu nieopłacalna.
Jeśli chodzi tutaj o oddział Chojnice, bardzo podziwiam naszych dostawców. Naprawdę uważam, że świetnie poradzili sobie z tym kryzysem, który mieliśmy na rynku mleka. Praktycznie u nas tutaj w naszym oddziale nie było przypadku, który dostawca zrezygnował całkowicie z produkcji. Oczywiście były to ograniczenia, było to poszukiwanie oszczędności. My tutaj też jako pracownicy staraliśmy się ich wspomóc w tym. Też się szkolimy, też próbujemy doradzić, w którym kierunku można te zmiany poczynić.
Tak? Materiał genetyczny, żywienie, prawda, to można wymieniać.
Tak, dokładnie. Co też jakbym zaobserwowałam, to po prostu też to, że właśnie dostawcy bardzo mocno poszli w poprawę warunków dla stada, też właśnie w żywieniu, poszukanie tych oszczędności, jakie komponenty, czym zastąpić, aby to żywienie było tańsze. Co za tym idzie, mimo tych niskich cen na rynku mleka, nadal w jakiś sposób było opłacalne.
A jak wysoko u was jest zawieszona ta granica cenowa, czyli ten moment, poniżej którego już nie opłaca się produkować mleka?
Tutaj nasza mleczarnia miała jakiś czas temu program Zdrowa Krowa, w której wraz z ekspertami z SGGW zostały prowadzone ankiety, szczegółowe ankiety w kwestii żywienia, w kwestii opłacalności produkcji. I tutaj te gospodarstwa praktycznie ciężko jest określić jedną prostą granicę, tak? Czy jest to poziom 90 groszy złotówki, czy złote 20. Średnio u nas wyszło z tych badań około, jak dobrze pamiętam, było to złoty i 5 groszy. Natomiast wszystko praktycznie zależy od gospodarstw.
Wiadomo, że im nowocześniejsze gospodarstwo, tym ten pułap jest niższy, tym za taniej opłaca się nawet jeszcze sprzedać mleko.
Tak, natomiast duży mimo wszystko udział mają w tej chwili kredyty, tak? Bo jednak to w chwili ich spłacenia bardzo mocno podnosi koszty produkcji.
A niestety, aby być nowoczesnym, trzeba na początek, oczywiście nie zawsze, ale zazwyczaj ten kredyt zaciągnąć na Na przykład nowe urządzenia, na przykład lepszy materiał genetyczny w stadzie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dokładnie. Także tutaj mimo właśnie też tego kryzysu obserwowaliśmy, że nasi dostawcy, co jest bardzo ważne, starali się obniżyć te koszty, ale też poprawiać cały czas gospodarstwa. Nasze gospodarstwa są coraz lepsze, mają coraz lepsze, ich zwierzęta mają coraz lepsze wydajności. Jest to mleko o bardzo wysokich parametrach, co nas niezmiernie cieszy, ponieważ nasza mleczarnia zajmuje się produkcją serów i my przede wszystkim stawiamy na te parametry, które w naszych gospodarstwach są naprawdę na wysokim poziomie.
A opowiadała o tym Małgorzata Dykiert ze spółdzielni mleczarskiej Spomlek w Chojnicach. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.